My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę.
I tu jest ten Stimiap, więc ja!
Widziałem zadowolenie na twarzy generała.
Podajemy w specjalnym reportażu.
Tadeusz Kutrzeba, bitwa nad Bzurą. To wspomnienia wielkiego generała, wielkiego profesjonalisty, zawodowego żołnierza, najlepiej wykształconego oficera II Rzeczpospolitej. Bardzo szczegółowe, opowiadające o technice wojskowej, ale naświetlające sytuację tych trudnych dni września, kiedy Wielkopolanie i mieszkańcy Pomorza starali się wykonać ten niewykonalny rozkaz obrony ojczyzny. Sięgamy do tego tekstu razem z historykiem Mikołajem Klorkiem.
Końcowa faza bitwy nad Bzurą to jest 17, 18, a nawet 19 i 20 września. To walki przebojowe nad Górną Bzurą, czyli na północ od Sochaczewa, Witkowice. Tam żołnierz polski walczy do końca w sensie takim, że nie idzie do niewoli, nikt nie ogłasza kapitulacji. Niemcy byli bardzo zaskoczeni tym oporem. No i wiele jednostek zemściło się za ten długotrwały opór Polaków. No i mamy udokumentowanych wiele zbrodni wojennych na jeńcach polskich. Właśnie w tamtym okresie rozstrzeliwanie punktów opatrunkowych, czy tak jak w przypadku punktu opatrunkowego 55. Pułku Piechoty Poznańskiego, który przed wojną stacjonował w Lesznie, gdzie jego punkt opatrunkowy został dosłownie rozjechany przez czołgi niemieckie.
Powziąwszy decyzję do kontynuowania bitwy nad Bzurą w formie uderzenia Armii Pomorze na Skierniewice, wydałem na miejscu w sztabie Armii Pomorze potrzebne rozkazy. Następnie pojechałem wraz z szefem sztabu do sztabu generała Knola. Generała nie zastałem, gdyż był on w terenie, objeżdżając swe oddziały. W jego nieobecności poleciłem szefowi sztabu grupy operacyjnej przerwanie natarcia i nocny odskok za Bzurę. Oddziały styczności miały pozostać do świtu, przykrywając nasz odwrót. Zmrok zapadł, gdy przez gorejące jeszcze pola walki, poprzez płynący piątek, wracałem do sztabu armii. Ślady uporczywych i krwawych walk wskazywały na wielkość wysiłku wojsk. Jednak odpoczynek nie był im sądzony nawet w zwykłym marszu. Bo o ile dotąd lotnictwo i czołgi przeciwnika pojawiały się tylko sporadycznie i w znośnych ilościach, od 13 września nastąpiło masowe użycie lotnictwa, a nasze lotnictwo myśliwskie już nie istniało od kilku dni. Jedyny ratunek to wiara, że naczelne dowództwo przyśle nam obiecaną przez pułkownika Wyrwickiego odsiecz powietrzną. Wiara ta płynęła z nieznajomości ogólnego, trudnego położenia całości. Nie wiedziałem, że w tym czasie ogólne położenie nasze było katastrofalne. Moje myśli do dalszego rozwoju bitwy nad Bzurą rodziły się w nocy z 14 na 15 września. Była to ciężka noc. W wyobraźni widziałem konsekwencje wygrania i przegrania tej bitwy. No i odważałem szansę. Wierzyłem w siłę uderzeniową dywizji wielkopolskich i wierzyłem, że teraz, w ostatniej bodaj chwili, Warszawa będzie mogła współdziałać w bitwie toczonej na jej przedpolu. Miała ona bowiem już kilka dni czasu na skrzepnięcie i zorganizowanie swojej obsady. Jednak wszystko zależało od tego, w jakiej mierze główne narzędzie boju, czyli człowiek, wytrzyma psychicznie i fizycznie ten cios z powietrza i z ziemi, lotnictwo i czołgi, który w dużej sile na nas spaść musi, a na który my, Polacy, w 15 dniu wojny reagować nie byliśmy w stanie. To była niewiadoma, niewymierna, od której zależały losy bitwy, która toczyła się od 9 września 1939 roku w zmiennych formach walki. W godzinach przedpołudniowych potwierdziło się nasze przypuszczenie, że w rejonie Łowicza przeciwnik będzie nacierał. Już pierwsze uderzenie przeciwnika zmuszało do użycia odwodów dywizyjnych, a że były one nie za frontem natarcia, tylko na skrzydle wschodnim, zgodnie z głównym wysiłkiem armii skierowanym ku pomocy grupie operacyjnej Knola. Obrona zaczynała się chwiać. To, co w normalnych warunkach powinno było się dziać po ciężkich zmaganiach i dopiero po kilkunastu godzinach walki, działo się już w pierwszych godzinach obrony. Co się właściwie dzieje? Czy nasz regulamin walki, podstawa wyszkolenia armii, jest błędny? Czy przeciwnik działa z przemożną przewagą? Czy nasz żołnierz źle się bije? Stanąłem przed decyzją trudną o dużych konsekwencjach operacyjnych. Stanąłem przed zasadniczym pytaniem. Czy rozpoczętą 9 września bitwę nad Bzurą można jeszcze 17 września kontynuować? Czy też trzeba bitwę dobrowolnie przerwać, zarządzając odwrót, ale nie wstecz, lecz w przód, na Warszawę? Była to najtrudniejsza decyzja mojego życia. Spostrzegło to moje otoczenie. Zreferowawszy mi wszystkie dane, zostawiono mnie we względnym spokoju, w takim, jaki znaleźć można w rowie przeciwlotniczym pod nalotami. Znajomość historii wojen, studium zarówno operacji, jak też psychologicznej strony wyższego dowodzenia sprawiły, że moja decyzja dojrzewała bez uniesienia. Miałem przed oczami austriackiego arcyksięcia Piotra w bitwie pod Komorowem w sierpniu 1914 roku oraz generałów Schaffera i Litzmana w bitwie pod Łodzią w październiku 1914 roku. Zdawałem sobie sprawę ze skutków operacyjnych przerwania bitwy i szukałem wyjścia dla jej kontynuowania. Więc przerwanie bitwy to jej taktyczne przegranie. Kontynuowanie bitwy to szansa może nie tylko jej wygrania, ile przetrwania czasowego. Kontynuowanie bitwy było możliwe przy wprowadzeniu 15. dywizji na północne skrzydło 25. dywizji piechoty. Wówczas używamy ostatni odwód, czyli naturalną straż przednią w marszu na Warszawę. Jeżeli ta dywizja nie spowoduje szybkiego rozstrzygnięcia, to jest odwrotu Niemców znad Bzury, wówczas zużywamy ostatni odwód, czyli naturalną straż przednią w marszu na Warszawę. Tadeusz Kutrzeba, Bitwa nad Bzurą. Opowiadał Mikołaj Klorek, przygotował Piotr Świątkowski.